uśmiechem na twarzy. Przebój Majki Jeżowskiej traktuje o tak zwanym uczuciu z ławy szkolnej. Natomiast jeden z mitów greckich we współczesnej, żartobliwej wersji napisanej przez Grzegorza Kazdepkę, traktujący o urodzie i uczuciu, przeniesie nas w czasy dużo bardziej odległe. Czyta Grażyna Barszczewska.
Mis Olimpu. Gdyby któryś z greckich bogów wpadł na pomysł zorganizowania wyborów Miss Olimpu, z pewnością zwyciężyłaby Afrodyta, najpiękniejsza z pięknych. Co oczywiście wcale nie cieszyło innych bogiń. Hera, żona Zeusa, czy Atena, bogini mądrości, były po prostu zazdrosne. Mądrość mądrością, ale każda kobieta chce ładnie wyglądać, prawda? Nawet jeżeli jest boginią. A przy Afrodycie wszystkie, nawet najbardziej urodziwe panny, wyglądały jak przywiędłe kwiatki. Nic więc dziwnego, że gdy Afrodyta pojawiła się na Olimpie, wszyscy bogowie zakrzyknęli a panie skrzywiły się na jej widok. Zacznijmy jednak od początku. Tym bardziej, że początek jest w tym wypadku niezwykły. Otóż wyobraźcie sobie, że Afrodyta przede wszystkim nie miała rodziców. Ani mamy, ani taty. Skąd się więc wzięła, zapyta ktoś. Dobre pytanie. I zaskakująca odpowiedź. Któregoś poranka Afrodyta, jakby nigdy nic, wyłoniła się z morskiej piany. Tak po prostu. Na brzegu czekały już na nią boginie wdzięków, urody i zniewalającego czaru, przeróżne uśmiechy, pocałunki i pieszczoty. Uczesały ją, ubrały, bo była na gusienika jak dziecko. A potem sprowadziły wspaniały powóz, rydwan. Zaprzęgły do niego wróble oraz białe gołębie i orszak królowej piękności mógł ruszyć w drogę. Prosto na Olimp. Kto tego nie widział, niech żałuje. We włosach Afrodyty lśniły kropelki rosy. Nad jej głową fruwały rozśpiewane ptaki. Cudowne szaty, którymi była okryta, mamiły wzrok piękniej niż tęcza. A gdy na szczycie Olimpu Afrodyta wysiadła z rydwanu, pod jej stopami natychmiast rozkwitły kwiaty. Zachwycająca! Wzdychali bogowie.
Trochę za bardzo wymalowana,
mruczały boginie. Musiały jednak przyznać, że uroda Afrodyty robiła wrażenie. Nawet Zeus, władca Olimpu, przyglądał się jej z dużą przyjemnością. Za dużą, jak stwierdziła później jego żona Hera. Wraz z przybyciem Afrodyty na Olimpie nastały wesołe czasy. Codziennie organizowano bale, przyjęcia, uczty. Każdego wieczoru Afrodyta otoczona z zachwyconymi bogami pląsała w takt muzyki. Co rano tłumy zalotników wystawały pod jej pałacem. Gdziekolwiek się udała, wszędzie towarzyszył jej orszak oczarowanych mężczyzn. I każdy chciał się z nią ożenić. Niektórzy do tego stopnia, że zapominali, iż dawno są już żonaci. Pozostałe boginie były po prostu wściekłe.
Zrób coś z tym!
Zażądała w końcu Hera, potrząsając rozmarzonym Zeusem.
Przecież to nie do wytrzymania.
Chcąc nie chcąc, Zeus musiał przyznać jej rację. Od przybycia Afrodyty bogowie zapomnieli o swoich obowiązkach. Najlepiej będzie, jeśli szybko wydam ją za mąż, myślał. To powinno otrzeźwić pozostałych zalotników. Kto jednak byłby najodpowiedniejszym mężem dla Afrodyty? To musi być ktoś stateczny, pracowity.
Ktoś taki jak boski kowal, Hefajstos.
Trudno było o gorsze małżeństwo. Hefajstos, wiecznie ponury i zapracowany, świata nie widział poza swoją kuźnią. Prawdę mówiąc, był jedynym, który nie zwrócił dotąd uwagi na Afrodytę. Ta z kolei nudziła się w jego towarzystwie. Ciągle gdzieś ją gnało, a to na zabawę, a to na przyjęcie, to na koncert. A Hefajstosowi po powrocie z pracy nigdzie nie chciało się już ruszać. Nic więc dziwnego, że wkrótce to małżeństwo przestało istnieć. Obydwoje odetchnęli z ulgą. Afrodyta z tym większą, że tymczasem zdążyła się już zakochać w Aresie, bogu wojny. Jeździła z nim na wojenne wyprawy. Nauczyła się prowadzić jego bojowy rydwan. Właściwie nie odstępowała go na krok. Wyglądało na to, że pokochała go na wieki. Wkrótce jednak Afrodyta, która jak wiele pięknych kobiet była dość kochliwa, przestała wzdychać do Aresa, a zaczęła do Adonisa.
Cóż to był za skandal!
Adonis to, owszem, całkiem przystojny młodzieniec, no ale gdzie mu do Boga? Widział kto, żeby bogini zakochała się w człowieku? Afrodyta zakochała się tym razem naprawdę. Codziennie wyruszała ze swego podniebnego pałacu na spotkanie z ukochanym i wszystkim opowiadała, że nigdy w życiu nie była tak szczęśliwa. Ares z zazdrości zgrzytał zębami. W głowie mu się nie mieściło, że ktoś miłość człowieka może stawiać ponad miłość Boga.
Ach, poczekaj, mruczał, poprzysięgając Afrodycie zemstę. Długo Afrodyta nie czekała. Któregoś razu, gdy Adonis wyruszył na polowanie, przyczajony w gęstwinie Ares przemienił się w ogromnego dzika i runął na myśliwego. Ależ to była walka. Adonis, choć był tylko człowiekiem, bronił się bardzo dzielnie i niewiele brakowało, a pokonałby rozszalałą bestię. Właściwie tylko przez przypadek udało się Aresowi zranić dzielnego myśliwego potężnymi kłami. Adonis padł na ziemię i nim Afrodyta zdążyła przybyć mu z pomocą, umarł. No, trudno opisać rozpacz najpiękniejszej z bogiń. Ze strachu przed jej żalem i gniewem zamarł Olimp. Cały świat zdawał się zastygać w rozpaczy. Afrodyta płakała nad ciałem ukochanego i błagała Zeusa, żeby jakoś jej pomógł.
Przecież nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych,
łkała.
Proszę, tak bardzo proszę.
Nawet Hera nie była w stanie dłużej tego słuchać.
A, zrób coś,
potrząsała Zeusem.
Jesteś bogiem czy nie? Ona naprawdę go kocha.
W końcu Zeus nie wytrzymał i sprowadził z podziemnego świata umarłych duszę Adonisa. Musiał jednak obiecać Hadesowi, władcy podziemi, że piękny młodzieniec pół roku będzie spędzał na ziemi, a pół w jego królestwie. Nie można bowiem tak zupełnie oszukać śmierci. Od tamtej pory życie Afrodyty uległo zmianie. Już nie bawiła się tak hucznie jak dawniej, już nie biegała na wszystkie bale i przyjęcia. Każdej wiosny stroiła się, a wraz z nią cały świat na przybycie ukochanego i cieszyła się każdą chwilą, którą mogli spędzić razem. A gdy mijało lato i nastawał czas powrotu Adonisa do podziemi, zasmucona zrzucała piękne kolorowe szaty i pogrążała się w oczekiwaniu. Na ziemi zaś nastawała smutna jesień. Pewnego jesiennego dnia, gdy Afrodyta, tęskniąc za swym ukochanym, samotnie spacerowała po wyspie Cypr, zobaczyła coś, co ją ogromnie poruszyło. Przed kamiennym wizerunkiem pięknej kobiety stał młody mężczyzna, rzeźbiarz o imieniu Pigmalion. Szeptał coś do posągu cichutko, a w pewnej chwili przytulił się do niego tak, jak się przytula do kogoś drogiego. Afrodyta podeszła bliżej, zaintrygowana widokiem tej niezwykłej pary.
Błagam, Afrodyto, usłyszała szept Pigmaliona. Ty, która wiesz, co znaczy miłować ponad wszystko, spraw proszę, aby ona ożyła.
I pocałował posąg, jakby to była prawdziwa dziewczyna. Bogini stała wstrząśnięta. Przecież nie tak dawno o to samo prosiła Zeusa. Nie ma nic gorszego od miłości, której brak choćby nadziei na spełnienie. Afrodyta ze wzruszeniem spojrzała na tulącego rzeźbę mężczyznę, a potem dotknęła dłonią kamiennego posągu i...
Kocham cię,
wyszeptała kamienna kobieta i pocałowała Pigmaliona. Wszystko to wydarzyło się naprawdę. Bardzo łatwo się o tym przekonać.
Jak?
Na wyspie Cypr do tej pory można zobaczyć świątynię Afrodyty. Zbudował ją król Kynyras. A wiecie, kim był Kynyras? Wnukiem Pigmaliona i Galatei, kobiety, którą ożywiła bogini piękności, Afrodyta.
Jeden z mitów greckich w wersji napisanej przez Grzegorza Kastepkę przeczytała Grażyna Barszczewska. Czterdzieści lat temu, 13 maja 1981 roku, na watykańskim placu Świętego Piotra rozległy się strzały. Jedna z kul wystrzelonych przez Mehmeta Ali Akcze dosięgnęła Jana Pawła II. Wśród panującego wówczas chaosu zaczęła się walka o życie papieża. Tak rozpoczyna się artykuł Pawła Czechowskiego opublikowany w magazynie historyków histmag.org. Autor pisał: wiosną 1981 roku Karol Wojtyła zbliżał się powoli do trzeciej rocznicy objęcia tronu Piotrowego. W tamtym okresie środa, 13 dzień maja, nie wydawała się przesadnie wyjątkowa. Mijała co prawda 64. rocznica ważnych dla dziejów Kościoła katolickiego objawień fatimskich, ale dzień przebiegał według przygotowanego planu. Wczesnym popołudniem Jan Paweł II miał okazję zjeść obiad ze swoimi przyjaciółmi. W trakcie posiłku towarzyszyli mu Jérôme Lejeune, znany francuski lekarz-genetyk, odkrywca nieprawidłowości chromozomalnych powodujących zespół Downa oraz jego żona. Punktualnie o godzinie 17 na placu Świętego Piotra rozpoczęła się audiencja generalna, czyli spotkanie głowy kościoła z wiernymi, którzy tamtego dnia stawili się jak zwykle tłumnie. Zakładano wówczas, że słynny papieski pojazd, Papa Mobile, zrobi jedno lub dwa kółka wokół placu, po czym Jan Paweł II zatrzyma się przy Sagrato, czyli przestrzeni przed bazyliką, by skierować słowa do wszystkich obecnych. Samochód ruszył nieśpiesznie. Papież siedział na tylnym siedzeniu. Papa Mobile był wówczas pozbawiony dachu i jakichkolwiek osłon, co pozwalało papieżowi na lepszy, bo bliższy kontakt z ludźmi. Ale jednocześnie sprawiało, że biskup Rzymu był bardziej narażony na ewentualne zagrożenie. Dokładnie o godzinie 17:13 papież pochylił się, by wziąć na ręce i pobłogosławić małą dziewczynkę, która przybyła na audiencję wraz z rodzicami. Kilka sekund później padły strzały i z powodu hałasu setki gołębi znajdujących się na placu poderwały się do lotu. W tym samym dramatycznym momencie powietrze przeszyły także krzyki wiernych. Stało się jasne, że Jan Paweł II padł ofiarą zamachu. W kierunku papieża strzelał 23-letni wówczas Mehmet Ali Akça, Turek powiązany z organizacją terrorystyczną o nazwie Szare Wilki. Tropy prowadziły jednak dalej. Włoch Ferdinando Imposimato, sędzia prowadzący dochodzenie w sprawie próby zabicia papieża, wpadł później na tak zwaną ścieżkę bułgarską, łączącą wydarzenie z 13 maja 1981 roku z wywiadem komunistycznej Bułgarii, a nawet sięgając dalej z KGB. Paweł Czechowski dodaje, że Imposimato już wcześniej prowadził sprawy dotyczące terroryzmu, chociażby zamachów czerwonych brygad na polityków włoskich. Nie dziwi więc, że otrzymał także sprawę dotyczącą kolejnego głośnego ataku. Akça został ujęty natychmiast. W jego zatrzymaniu dużą rolę odegrała zakonnica, siostra Łucja, która skoczyła na napastnika. Chwilę później przy Turku byli już karabinierzy, czyli włoscy żandarmi. Obezwładnionemu Akcie odebrano Browning kaliber 9 mm. Do tego czasu zdołał jednak poważnie zranić nie tylko papieża, ale też przypadkowo dwie turystki, które tego dnia były obecne na audiencji. Zamachowiec znajdował się bardzo blisko trasy przejazdu Jana Pawła II, tuż za pierwszym rzędem wiernych stojących przy drewnianych barierkach. Papież miał więc sporo szczęścia, że dosięgnęła go tylko jedna kula. Postrzał był jednak bardzo groźny. Zaczęła się walka o życie głowy kościoła. Pocisk trafił w prawy łokieć, palec wskazujący lewej ręki i brzuch papieża, by ostatecznie znaleźć się na podłodze pojazdu. Upadający Jan Paweł II został złapany przez swego sekretarza Stanisława Dziwisza, jednego z najbliższych współpracowników, niemal zawsze obecnego przy biskupie Rzymu. Ten widok krwawiącego, osuwającego się papieża obiegł cały świat, wielu katolikom przypominając nawet na swój sposób znany z obrazów wizerunek umęczonego Chrystusa zdejmowanego z krzyża. Przy tak poważnych ranach nie można było udzielić pomocy medycznej na miejscu. Błyskawicznie zapadła decyzja o przetransportowaniu papieża do kliniki Gemelli. Papa Mobile przyspieszył, oddalając się od miejsca zamachu. Następnie Jana Pawła II przeniesiono do karetki, która ruszyła ulicami Rzymu. Warto wspomnieć, że wciąż było po godzinie 17, a więc ruch na ulicach Wiecznego Miasta był spory. Mimo popołudniowych godzin szczytu, ambulans dotarł do kliniki ekspresowo. Normalnie trasa z placu Świętego Piotra zajęłaby około 25 minut. Kierowca karetki manewrował jednak na tyle sprawnie, że dotarł do celu zaledwie po 8. Personel kliniki został natychmiast powiadomiony o nagłym wypadku, jednak z powodu chaosu informacyjnego, zanim papież pojawił się na miejscu, nikt tam nie zdawał sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja. Mimo to wstępne badanie nie trwało długo. Na pierwszy rzut oka było widać, że Jan Paweł II znajdował się w poważnym stanie, tracił dużo krwi. Ciśnienie utrzymywało się na zatrważająco niskim poziomie, puls był ledwo wyczuwalny. Papież był nieprzytomny, świadomość stracił jeszcze w drodze do szpitala. Niemal natychmiast Jan Paweł II znalazł się na sali operacyjnej. Nim zaczęła się praca chirurgów, Stanisław Dziwisz jako duchowny udzielił rannemu namaszczenia chorych. Papież wspominał potem, że był już właściwie po tamtej stronie. Doktor Francesco Crucitti, naczelny specjalista, chirurg w klinice Gemelli, otworzył jamę brzuszną pacjenta i odkrył rozległy krwotok. W tamtym momencie jedynym priorytetem było uratowanie pacjenta przed śmiercią. Jan Paweł II stracił 3/4 krwi krążącej w organizmie. Wykonano 2 transfuzje, gdyż pierwsza z nich się nie udała. Krew do drugiej oddali lekarze pracujący w klinice. Kula zaledwie o kilka milimetrów minęła aortę, co później zgodnie uważano za rodzaj cudu, znak boskiej opieki nad papieżem. Pierwsza informacja dla mediów napłynęła ze szpitala około godziny 20. Praca lekarzy wciąż trwała, lecz komunikat dla wiernych miał już lekko uspokajający charakter. Kiedy trwała walka o życie głowy kościoła, tysiące ludzi wciąż znajdowały się na placu Świętego Piotra. Znamienny był fakt, że grupa pielgrzymów z Polski przyniosła na audiencję kopię obrazu przedstawiającego czarną Madonnę. Kopia została umieszczona w miejscu, z którego papież miał wygłaszać kazanie. Inskrypcja na niej głosiła: „Niech nasza Pani chroni Ojca Świętego ode złego”. Dobre informacje pojawiły się około kwadransa przed godziną pierwszą, już 14 maja. Operacja powiodła się, papież został przetransportowany na wszelki wypadek na salę reanimacyjną. Kolejne dni spędził na oddziale intensywnej terapii. Pierwsze 3 doby po operacji były najcięższe, ale przytomność odzyskał już następnego dnia po zabiegu. 17 maja w niedzielę wierni mogli usłyszeć na placu Świętego Piotra głos papieża nagrany w klinice Gemelli. Prócz odmówienia modlitwy, Ojciec Święty wspomniał też o 2 turystkach zranionych razem z nim w zamachu. Do historii przeszły jego słowa dotyczące Mehmeta Ali Akczy. Jan Paweł II stwierdził, że modli się w jego intencji i przebacza mu jego czyn. Później spotkał się zresztą z zamachowcem osobiście. Jan Paweł II po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii przebywał jeszcze w szpitalu do początku czerwca. Tymczasem pod koniec maja dotarła do niego informacja o znacznym pogorszeniu zdrowia Stefana Wyszyńskiego. Prymas tysiąclecia zmarł 28 maja i był to z całą pewnością moment, który Jan Paweł II mocno przeżył, pisze Paweł Czechowski. I na zakończenie dodaje: papież Polak do końca życia był przekonany, że to specjalna opieka Matki Boskiej ocaliła go od śmierci. Równo rok po zamachu Jan Paweł II udał się do Fatimy, by podziękować Maryi. Jako wotum dziękczynne złożył kulę, która go dosięgła. Kulka została umieszczona w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. Wspominając moment zamachu, papież powiedział: „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Thank you.
Na placu świętego Piotra w majowy słoneczny dzień zraniono naszego Ojca. Świat cały zadziwił się. Dlaczego, no i za co? Nienawiść dosięgła go. Wszak głosił ludziom swą miłość, potępiał przemoc i zło. Jeżeli ktoś chciałby pojąć, niech w sercu postawi krzyż. Na krzyżu zraniona miłość, by wszystkich pociągnąć zwyż. Bo nie ma i nie będzie miłości większej od tej, gdy ktoś za swoich przyjaciół jest gotów dać życie swe. Na placu wielkiego świata zwyczajny, pochmurny dzień. Wciąż giną bezbronne dzieci, świat wcale nie dziwi się. Zbyt często ludzie niszczą miłości i życia kwiat, nim zdąży ujrzeć blask słońca, zanika już po nim ślad. Na serca twojego placu nienawiść buduje dom, a ty obojętnie patrzysz, spokojnie umywasz dłoń. Bo mało, wciąż za mało w twym sercu od wielu lat miłości, o którą woła nasz polski ojczysty kraj. Miłości, o którą woła nasz polski ojczysty kraj. Miłości, o którą woła nasz polski ojczysty kraj.
Zapraszamy do reklamy.